Proszę Państwa, tu Paryż RFI, minęła godzina 18 w piątek, 28 kwietnia. Witam serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami Grażyną Chmurską i Emanuelem Hoss zapraszam na audycję, którą przygotowałam wspólnie z Agnieszką Kumor, Markiem Brzezińskim, Kazimierzem Sobolewskim, Piotrem Błońskim, Sylwią Gips i Piotrem Rosochowiczem. Na wstępie najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Z powodu rychłego wejścia populistów samoobrody do polskiego rządu do dymisji podał się minister spraw zagranicznych Polski Stefan Meller. Jak wynika z raportu dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohameda El Baradaya, który złożony został w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Iran mimo apeli płynących z różnych stron świata nie zaprzestał wzbogacania uranu. Londyn domaga się zwiększenia presji na Teheran. Ministrowie spraw zagranicznych krajów wchodzących do NATO dyskutowali w Sofii o Iranie, Afganistanie, Darfurze, Ukrainie i Białorusi. W Paryżu z wizytą przebywał prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas. Dziś spotkał się z prezydentem Jacquesem Chiraciem. Był to skrót najważniejszych wiadomości dnia, a teraz pełne wydanie dziennika. Na początek wiadomość z ostatniej chwili. Z powodu wejścia populistów samoobrony do polskiego rządu, do dymisji podał się minister spraw zagranicznych Polski Stefan Meller. Zapowiedział, że z MSZ-u odejdzie w momencie, gdy wręczone zostaną nominacje nowym członkom rządu, co stanie się zapewne 5 maja. Ultrakonserwatywny prezydent Iranu Ahmadinejad odrzucił apel Rady Bezpieczeństwa ONZ-u o zawieszenie procesu wzbogacania uranu, zapowiadając, że Islamska Republika Iranu stanie się wkrótce superpotęgą światową. Jak wiadomo, dzisiaj minęło ultimatum postawione Teheranowi przez Radę Bezpieczeństwa, która przed chwilą zapoznała się z raportem dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohameda El Baradaj. Wynika z niego, że mimo apeli płynących z różnych stron świata, Iran nie zaprzestał wzbogacania uranu. Stany Zjednoczone i Unia Europejska podejrzewają, że Teheran posługuje się tą technologią do celów wojskowych. Na temat zagrożenia, jakie to stwarza dla pokoju na świecie, obradują od wczoraj ministrowie spraw zagranicznych krajów wchodzących do NATO zebrani na posiedzeniu w Sofii. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice i francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy wezwali Radę Bezpieczeństwa do szybkiego i zdecydowanego działania w sprawie irańskiego nieposłuszeństwa. Żadne z nich nie wymówiło słowa sankcja, ale pani Rice sugerowała niedawno przyjęcie rezolucji zgodnej z rozdziałem 7 karty ONZ-u, która otwiera możliwość podjęcia sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych, a nawet operacji wojskowych. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier jest zdania, że jedynym wyjściem z kryzysu jest dyplomacja, a jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow wyraził nadzieję, że raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozwoli wspólnocie międzynarodowej na przyjęcie wspólnego stanowiska wobec problemu irańskiego programu nuklearnego. AFP przypomina, że Rosja i Chiny były zawsze przeciwne sankcjom ekonomicznym wobec Teheranu. Jednym z tematów poruszonych w Sofii była kwestia Afganistanu i Darfuru. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Od zakończenia zimnej wojny NATO stara się określić na nowo swoją rolę w świecie. Na listopadowym szczycie w Rydze mowa będzie zatem o transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego i nowych kandydatach. Tymczasem ministrów spraw zagranicznych NATO zajmuje misja w Afganistanie i sytuacja w Darfurze. W Afganistanie NATO chce rozwinąć swe wojska na całym terytorium tego kraju, co ma złamać opór talibów i przeciwdziałać ich powrotowi do władzy. Pod koniec roku liczba żołnierzy NATO w Afganistanie przekroczy ich liczbę w Kosowie. Chodzi o naszą wiarygodność, powiedział w Sofii jeden z zaproszonych dyplomatów w anonimowej wypowiedzi dla AFP. Podkreślił on zarazem, że misja w Darfurze również nie cierpi zwłoki, ale będzie miała inny charakter. W Afganistanie obserwuje się wzrastającą liczbę aktów przemocy wśród żołnierzy strzegących pokoju w tym kraju. 18 straciło życie od początku roku, w tym 13 Amerykanów. W atakach talibów w ostatnich dniach 13 Afgańczyków poniosło śmierć. Dowódca naczelny sił sojuszu w Europie generał Jim Jones minimizował ostatnio te ataki, twierdząc, że nie są one dowodem na umacnianie się talibów 4 lata po tym, jak zostali odsunięci od władzy. Zdaniem Jonesa w atakach tych należy widzieć raczej reakcję na kampanię przeciwdziałania uprawie maku, która odnosi sukces. Mak i jego pochodne są głównym źródłem handlu narkotykami dla talibów. Działania zbrojnych ugrupowań nie przeszkodzą zatem wojskom NATO już obecnym w Kabulu, na północy i zachodzie Afganistanu, by, jak przewidziano, rozciągnąć się w lipcu na południu. W czym pomoże NATO wsparcie ze strony wojsk brytyjskich, holenderskich i duńskich? W ten sposób sojusz będzie miał 17 tysięcy ludzi w terenie, czyli niemal podwójną dotychczasową ilość. Jeśli wierzyć wojskowym, pisze AFP, już wkrótce NATO będzie kontrolować również i wschodnie regiony. W przeciwieństwie do Afganistanu, NATO nie przewiduje wysłania swoich wojsk do sudańskiego Darfuru. Takie oświadczenie złożył w Sofii Frank-Walter Steinmeier, niemiecki minister spraw zagranicznych. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice twierdziła, że wobec słabej liczebnie organizacji jedności afrykańskiej, na której spoczywa misja utrzymania pokoju w Darfurze, NATO powinno zwiększyć swą obecność w tym regionie. Jednak ministrowie zadecydowali inaczej. Misja NATO ograniczy się jedynie do szkolenia i pomocy logistycznej dla oddziałów afrykańskich. Jedność afrykańska ma 7 tysięcy ludzi w Darfurze. Jej żołnierze są słabo uzbrojeni. Planowano, że misja ta będzie miała tymczasowy charakter do czasu wprowadzenia sił NATO. Tymczasem rząd w Chartumie kategorycznie sprzeciwia się wejściu wojsk sojuszu na teren Sudanu.
Na zebraniu ministrów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Sofii obecny jest także szef dyplomacji ukraińskiej Borys Tarasiuk. Ponownie zamanifestował on na tym forum wolę przynależenia Ukrainy do NATO. Sekretarz generalny paktu, Jaap de Hoop Scheffer, odpowiedział na to, że sojusznicy świadomi są aspiracji Kijowa i że drzwi są otwarte. Nie dał jednak najmniejszej wskazówki co do ewentualnej daty przyjęcia Ukrainy. Reuters przypomina, że wśród 26 członków paktu istnieje różnica zdań co do ukraińskich ambicji. Zwłaszcza Niemcy i Francja nie chcą irytować Rosji, która sprzeciwia się wejściu Kijowa do NATO. W czasie konferencji prasowej Jaap de Hoop Scheffer stwierdził poza tym lakonicznie, że państwa członkowskie NATO i Rosja mają bardzo odmienne stanowiska w sprawie Białorusi. Nieformalna Rada NATO-Rosja odbyła się na marginesie spotkania w Sofii. Jak przypominają agencje prasowe, Waszyngton, Bruksela, Strasburg i NATO zaprotestowały wczoraj przeciwko skazaniu na 15 dni więzienia lidera białoruskiej opozycji Aleksandra Milinkiewicza i domagają się jego uwolnienia. Człowiek, który wsadził Milinkiewicza do więzienia, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, przyjęty dziś został w Moskwie przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Mówi Paryż RFI. W Paryżu z wizytą przebywał prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. Dziś spotkał się z prezydentem Francji Jacques Chirakiem. Marek Brzeziński.
Francja była ostatnim etapem europejskiego tournée Mahmouda Abbasa, który starał się przekonać swoich gospodarzy o konieczności odblokowania pomocy finansowej dla Palestyńczyków zamrożonej przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone w reakcji na stanowisko rządu palestyńskiego zdominowanego przez skrajne ugrupowanie Hamas, odrzucające możliwość uznania państwa hebrajskiego. Europa świadczy Palestyńczykom pomoc w najhojniejszej formie, gdyż przekazuje na ich konto około 500 000 000 euro rocznie. Mahmoud Abbas i Jacques Chirac rozmawiali o możliwościach uchylenia blokady, gdyż obydwaj są co do tego zgodni. Ma ona niekorzystny wpływ na obrót sytuacji w tym rejonie Bliskiego Wschodu. Abbas ostrzegał, że czas nagli i że trzeba jak najszybciej podjąć decyzję o odmrożeniu pomocy, gdyż obecny stan rzeczy grozi terytoriom palestyńskim katastrofą gospodarczą i społeczną. Francja jest zdania, że utrzymywanie blokady nie tylko nie zmusi Hamasu do zmiany stanowiska zgodnego z wolą Europejczyków i Amerykanów, ale przeciwnie, zradykalizuje postawę Palestyńczyków i raczej nastawi ich przychylnie wobec rządu i Hamasu. Jacques Chirac proponuje utworzenie specjalnego funduszu, który znalazłby się pod kontrolą Banku Światowego. Pieniądze z tego źródła płynęłyby wprost na konta pracowników związanych z administracją władz palestyńskich. W ten sposób wzmocniono by pozycję prezydentury i mającej tam większość organizacji Fatah, a ominięto by rząd i Hamas. Jacques Chirac podkreślił, że pomoc finansowa dla Palestyńczyków powinna być utrzymana ze względów humanitarnych i politycznych. Abbas powiedział po spotkaniu, że rozmowy pokojowe powinny być podjęte, że mapa drogowa to jedyny plan pokojowy do zaakceptowania. Sprzeciwia się temu Hamas. I dodał, że Izrael nie powinien wykorzystywać istniejącej sytuacji do unikania negocjacji pokojowych. Wznowienia rozmów domagał się także Jacques Chirac, który wezwał Hamas do zmiany dotychczasowego stanowiska. Dodajmy, że wstrzymanie pomocy finansowej dla Palestyńczyków sprawia, iż władze palestyńskie nie są w stanie wypłacać wynagrodzenia 160 tysiącom pracowników administracji. W grę wchodzi suma 120 milionów dolarów miesięcznie, z czego żyje co trzeci mieszkaniec Gazy i zachodniego brzegu Jordanu.
Jak dowiadujemy się z ostatnich doniesień, Hamas zdecydowanie odrzucił francuskie propozycje. Tu Paryż. W Bakuba, irackim mieście położonym na północ od Bagdadu, w którym wczoraj nastąpiła seria ataków rebeliantów, dzisiaj obowiązuje godzina policyjna. Jak pisze AFP, w czasie próby przejęcia kontroli nad miastem zginęło 30 osób, w tym 7 irackich żołnierzy. Setka rebeliantów zaatakowała posterunki irackiego wojska i policji. Do aktów przemocy doszło też w innych miejscach Iraku. W centrum Faludży od wybuchu bomby domowej produkcji zginęło 2 irackich policjantów. Na północ od Bagdadu natomiast zabity został kolejny żołnierz amerykański. Jak obliczyła AFP, liczba amerykańskich żołnierzy poległych w Iraku od marca 2003 roku sięgnęła 2396. 3 minutami ciszy, którymi uczczono pamięć 3 włoskich żołnierzy zabitych we wczorajszym zamachu w Iraku, rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie włoskiego parlamentu, wyłonionego w wyborach 9 i 10 kwietnia. Ustępujący premier Włoch, Silvio Berlusconi, do parlamentu przybył z 3-godzinnym opóźnieniem, którego jednak nie zauważył przywódca zwycięskiej centrolewicy i przyszły premier Romano Prodi. Posłowie i senatorowie mają wybrać, jeśli okaże się to konieczne w ciągu 2 dni, marszałków obu izb nowego parlamentu. Jak zauważa AFP, będzie to pierwszy test na jedność Unii Lewicy, której przewodzi Romano Prodi. Prezydent Chin Hu Jintao kończy swe tournée po Afryce, dokąd przybył w poszukiwaniu czarnego złota, czyli ropy naftowej. Ostatnim etapem podróży po Arabii Saudyjskiej, Maroku i Nigerii jest Kenia, gdzie Chiny zawarły dzisiaj wstępne porozumienie na temat prospekcji naftowych. Dokonywać ich będzie chińska spółka państwowa China National Offshore Oil Corporation. Jutro tygodniowe tournée w Afryce rozpoczyna premier Japonii Junichiro Koizumi. Japonia, tradycyjna rywalka Chin, stara się umniejszyć wpływy Pekinu i wzmocnić własną rolę na międzynarodowej scenie. Po raz pierwszy od 4 lat w Katmandu odbyło się dzisiaj posiedzenie parlamentu nepalskiego, na którym jego wiceprzewodnicząca zapowiedziała debatę mającą doprowadzić do wyboru zgromadzenia konstytucyjnego. Jak przypomina AFP, nepalski parlament rozwiązany został w 2002 roku przez króla Gyandre, który zgodził się go reaktywować po 19 dniach strajku generalnego i manifestacjach, w których zginęło co najmniej 15 osób. Prezydent Francji Jacques Chirac po raz pierwszy zabrał głos w sprawie, która zaczyna coraz bardziej nabierać rozmiarów skandalu politycznego dużego kalibru. We Francji mówi się o aferze Clearstream. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
W komunikacie wydanym przez Pałac Elizejski z całą stanowczością zaprzeczono, jakoby prezydent Jacques Chirac nakazał prowadzenie tajnego dochodzenia w sprawie rzekomego udziału ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy'ego w aferze korupcyjnej. Była to reakcja na sugestię dziennika Le Monde, iż obecny premier Dominique de Villepin nakazał wysokiemu rangą funkcjonariuszowi wywiadu francuskiego sprawdzenie, czy Sarkozy ma tajne konto bankowe za granicą. Zarzuty okazały się nieprawdziwe. 2 sędziów bada, kto był owym tajemniczym agentem, który przekazał informacje, które gdyby były prawdziwe, oznaczałyby koniec kariery politycznej Nicolas Sarkozy'ego. Najpoważniejszego przeciwnika przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi de Villepina i części prawicy popierającej Jacquesa Chiraca. Oficjalnie cała trójka mówi o współdziałaniu w celu wykryciu owego tajemniczego agenta, jednak osoby z kręgu Sarkozy'ego twierdzą, że za intrygą kryje się de Villepin, który chce skompromitować swojego rywala. Poza nazwiskiem ministra spraw wewnętrznych w dokumentach przekazanych przez agenta wymieniono inne wysoko postawione osoby związane z europejskimi programami obronnymi i z gigantem w dziedzinie lotnictwa, koncernem EAC. Z dokumentów, które okazały się sfałszowane, wynika, że wspomniane osoby miały konta w banku w Luksemburgu. Bank nazywa się Clearstream, co w tłumaczeniu na polski daje mniej więcej krystalicznie przejrzysty potok. Nic dodać, nic ująć.
Cytowany przed chwilą premier Francji Dominique de Villepin potwierdził, że poziom bezrobocia we Francji spadł w marcu do 9,5%. Liczba poszukujących pracy spadła o 1,3%. De Villepin przypisuje te sukcesy działaniu swego rządu. Łączymy się teraz z Warszawą przed mikrofonem Kazimierz Sobolewski.
Idea kształtu Europy zależy od sposobu jej organizacji. Nikt w tej chwili w Europie nie chciałby żyć tak jak w Afryce, w Chinach czy nawet w Stanach Zjednoczonych, powiedział były minister spraw zewnętrznych Francji pan Hubert Védrine na wczorajszej polsko-francuskiej konferencji na temat przyszłości Europy, jaka odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu krajów, przez ambasadę Francji w Polsce i Stowarzyszenie France-Polonie. Ta konferencja była pierwszą z serii podobnych zapowiedzianych na przyszłość i jest, jak to podkreślił ambasador Polski w Warszawie pan Pierre Menard, konsekwencją bardzo aktywnych od ostatniego roku kontaktów politycznych Polski i Francji. Dłuższe wystąpienia na temat kształtu i przyszłości Europy mieli cytowany już minister Védrine oraz były minister spraw zagranicznych Polski Andrzej Olechowski.
De recommencer la négociation sur ce que l'on appelle un petit traité, c'est-à-dire les parties 1 et 2 du traité proposé. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, ce ne sera pas en 3 minutes. Donc pendant au moins 4, 5, 6 ans, on est dans les institutions actuelles. Ça, c'est plus clair de le dire. Et il faut se demander si l'obsession institutionnelle qui anime les Européens depuis les lendemains du traité de Nice, sans l'attente du miracle constitutionnel, est-ce que c'est la bonne approche et la bonne solution?
Europa, mówił francuski minister, musi się gdzieś zatrzymać, bo w przeciwnym razie umrze. Europejczycy muszą mieć świadomość, że granice Europy są określone. Wytyczenie granic Europy wydaje się mieć dziś decydujące znaczenie. Z kolei Andrzej Olechowski akcentował potrzebę powiększania obszaru wolności i dobrobytu. Mówił też o połączeniu dwóch Europ, zachodniej i wschodniej, nawiązując tym samym do słynnych dwóch płuc Europy Jana Pawła II. Wschód, mówił Olechowski, jest przedmiotem troski dla Polaków. Rosja ze swoim autorytaryzmem i Białoruś, czarna dziura na mapie Europy, czyli wstyd dla naszego regionu. Europa, powiedział Olechowski, nie kończy się na Bugu. Mówiono także o traktacie konstytucyjnym. Olechowski uznał za nieszczęśliwe nazwanie tego dokumentu właśnie konstytucją, przez co między innymi spotkał się z negatywnym przyjęciem Francuzów i Holendrów. Z kolei Hubert Védrine stwierdził, że jego zdaniem traktat ten nie zostanie przyjęty w obecnej wersji. Być może w przyszłym roku, jak stwierdził, uda się wynegocjować tak zwany mały traktat konstytucyjny składający się z dwóch części, które nie wzbudzają kontrowersji. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Tu Paryż RFI. Prasę dzisiejszą przejrzała dla Państwa Agnieszka Kumor.
Le Figaro, Libération i popołudniowy Le Monde, poza może jedynie katolickim La Croix i ekonomicznym dziennikiem Les Echos, trąbią na swych pierwszych stronach o aferze Clearstream, która w piątek sięgnęła samych wyżyn władzy we Francji. Generał wywiadu Philippe Rondeau twierdzi, że dostał od ówczesnego ministra spraw wewnętrznych de Villepina dyspozycję popartą przez prezydenta Chiraca, by wszcząć dyskretne postępowanie na temat ewentualnych tajnych kont Nicolasa Sarkozy'ego za granicą, założonych za pośrednictwem Clearstream International. Premier i prezydent kategorycznie protestują, gazety kontynuują swoje domysły. My zatem przejdźmy do bliższych Polakom tematów o nieśmiałym otwieraniu rynków pracy w Europie dla nowych obywateli Unii Europejskiej. Czytamy we wstępniaku Le Monde. 2 lata po rozszerzeniu Unii, swobodny przepływ ludności w jej granicach daleki jest od rzeczywistości. Jedynie 3 z 15 starych członków otworzyło swe rynki pracy. Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Dodajmy z ostatniej chwili, że również Grecja zapowiedziała na 1 maja zniesienie ograniczeń. Pozostali, w tym Francja, Niemcy i Włochy, wolą dmuchać na zimne i nałożyli na pracowników przybywających z Europy Środkowej i Wschodniej obowiązek starania się o pozwolenie o pracę. O wybieraniu kandydatów na imigrantów pisze w Le Figaro Charles Jégu w obszernym omówieniu wczorajszego wystąpienia Nicolas Sarkozy'ego na ten temat w dzienniku TF1. Wracając do wstępniaka Le Monde, we Francji przedstawiciele 61 zawodów będą mieli od 1 maja nieograniczony dostęp do francuskiego rynku pracy. Decyzję w tej sprawie podjął w piątek po południu francuski rząd. Polacy będą mogli podjąć pracę m.in. w budownictwie, gastronomii, hotelarstwie, rolnictwie i handlu. Szybkie zniesienie restrykcji zapowiedziały Hiszpania, Portugalia i Finlandia. O Grecji przed chwilą mówiliśmy. Niemcy i Austria na razie nic nie zmieniają, ale często w dorywczy sposób sięgają do pomocy wschodnioeuropejskich sąsiadów. We Francji w rok po nieszczęsnym referendum europejskim demagogiczny dyskurs wieszczący zalew rynku polskimi hydraulikami wciąż jeszcze cieszy się powodzeniem. W tym kontekście, pisze Le Monde, godna pochwały jest decyzja francuskiego rządu w sprawie ułatwienia dostępu do rynku pracy określonym zawodom. W momencie, gdy Nicolas Sarkozy, minister spraw wewnętrznych, zaostrzył warunki imigracji i rezerwuje Francji prawo do wyboru kandydatów wedle potrzeb francuskiej ekonomii, takie stopniowe usuwanie ograniczeń dowodzi, że Francja pomimo indywidualistycznych pokus chce dotrzymać swych europejskich zobowiązań. Swobodny przepływ osób jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Ma ona iść w parze ze swobodnym przepływem kapitałów, towarów i usług, z czego już korzysta francuskie firmy inwestujące w nowych krajach Unii. Stopniowe znoszenie restrykcji pozwoli francuskim przywódcom spojrzeć w oczy ich nowym partnerom w Europie i zmyć ciążące na nich odium, jakoby Francja nigdy rozszerzenia Unii nie przełknęła. Jest tylko mały problem. Kandydaci do pracy z nowych krajów czują się jak obywatele drugiej kategorii. Skromna lista zawodów, w których mogą pracować, tego wrażenia nie osłabi i chyba nie wystarczy, by ściągnąć wykwalifikowaną siłę roboczą. Jak na razie ta ciągnie do Wielkiej Brytanii i Niemiec, kończy wstępniak Le Monde. Ta sama gazeta rozładzi się w dużym artykule na temat nowej koalicji, która wkrótce będzie rządzić w Polsce. Korespondenci Le Monde w Warszawie wyjaśniają szczegóły tej dziwnej koalicji, kreśląc portrety liderów Samoobrony i LPR. Od czasu jesiennych wyborów w Polsce nic, literalnie nic się nie zmieniło. Rząd nie porządził ani przez tydzień. Czy bracia Kaczyńscy rozpiszą nowe wybory, jak chce tego Le Pen? Niestabilność panująca od jesieni na polskiej scenie politycznej mocno nadszarpnęła popularnością PiSu. Ale wydaje się, że Kaczyńscy użyją tej broni dopiero w ostateczności, czytamy w Le Monde. Zapytany o zdanie Edward Krzemień z Gazety Wyborczej mówi o Le Pen jako o postaci całkowicie nieprzewidywalnej. I przypomina, że szef Samoobrony na początku 2005 roku mówił, że jest z lewa. Potem, że stoi w centrum, a przed wyborami na jesieni deklarował prawicowe odchylenia. Polska posiada jedną z najbardziej niestabilnych scen Europy postkomunistycznej. Idzie mu w sukurs Andrzej Stankiewicz z Rzeczpospolitej. Wejście Le Pena do rządu określane było przez niektóre media w Polsce jako katastrofa. Dziś stała się ona rzeczywistością. Kończy swój portret Le Monde. Le Figaro oddaje głos Aleksandrowi Milinkiewiczowi, przywódcy niezależnej opozycji na Białorusi, skazanym na karę 2 tygodni więzienia za udział w nielegalnym mitingu. Opozycja białoruska jest w stanie embrionalnym. 6 tysięcy osób przybyło na manifestację zorganizowaną dla uczczenia 20. rocznicy katastrofy jądrowej w Czernobylu z udziałem Milinkiewicza. I choć opozycja demokratyczna ma oparcie w Europie, wczoraj Komisja Europejska uznała, że wybory prezydenckie były zafałszowane i potępiła aresztowania manifestujących, Łukaszenko nic sobie z tego nie robi. Utrzymanie Siergieja Sidorskiego na stanowisku premiera dowodzi, że białoruski prezydent nie ma najmniejszego zamiaru zmienić kursu swej polityki. Kończy Le Figaro.
Tu Paryż. Felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego.
A więc stało się. Zgodnie z zapowiedzią, drzwi do francuskiego rynku pracy zostały uchylone dla pracowników pochodzących z nowych krajów Unii Europejskiej. Uchylone tylko, bo decyzja dotyczy tylko niektórych zawodów. Powiedzmy od razu, że wbrew domysłom nie należą do nich zawody medyczne. W komunikatach Ministerstwa Pracy wymieniono 61 zawodów w 7 sektorach gospodarki. Są to budownictwo łącznie z inwestycjami publicznymi, hotelarstwo i gastronomia, rolnictwo, przemysł mechaniczny i metalowy, przemysł przetwórczy, handel i przedstawicielstwo handlowe oraz czystość. Jak to będzie wyglądać w praktyce? W razie znalezienia takiej pracy we Francji przez obywatela jednego z nowych krajów Unii, administracja nie będzie miała w zasadzie podstaw do nieprzyznania zezwolenia i niewydania stosownych dokumentów, na przykład obowiązkowej karty Sécurité Sociale. Niemniej obawiam się, że procedury wcale nie będą proste. Biurokracja biurokracją. Będzie ona skłonna do kontrolowania zgodności zawodu zgłoszonego z wykonywanym. Być może też dojdą do tego jakieś wymagania dotyczące warunków zamieszkania, tak jak to miało miejsce dotąd w wypadku legalnego sprowadzania pracowników z zagranicy. Decyzję rządu Wilpena można interpretować dwojako. Pozytywnie, jako częściowe otwarcie rynków pracy, lub negatywnie, jako utrzymanie restrykcji. Pamiętajmy, że rządy krajów starej Europy miały czas do 30 kwietnia na powiadomienie Komisji Europejskiej o tym, czy utrzymują restrykcje na rynku pracy, czy też je znoszą lub zmieniają. W razie braku takiej notyfikacji wszelkie bariery byłyby automatycznie zniesione. Tak więc to uchylenie drzwi zawdzięczać trzeba Komisji Europejskiej, a także postawie francuskich związków zawodowych, które jednomyślnie opowiadały się za dopuszczeniem do pracy we Francji pracowników ze wschodu. Wybór przez władze francuskie wspomnianych sektorów i zawodów nie jest oczywiście przypadkowy. W tych 7 sektorach oferty zatrudnienia wyniosły w ubiegłym roku około 700 tysięcy, z czego co najmniej 1/3, a w niektórych specjalnościach 2/3 były bezskuteczne, z braku kandydatów. Pracodawcom trudno jest znaleźć kandydatów w zawodach, które uważane są za uciążliwe, mało wykwalifikowane i mało płatne. Nie dotyczy to tylko sektora budownictwa, który we Francji jest dobrze rozpoznany przez Polaków, częstokroć pracujących tu na czarno. Dotyczy także innych sektorów. Na przykład na 10 tysięcy ofert pracy dla kreślarzy w przemyśle mechanicznym znalazło się w ubiegłym roku raptem 6 tysięcy kandydatur. W specjalnościach wymagających dobrej znajomości języka francuskiego, jak na przykład w handlu, kontrast jest jeszcze większy. Wybrane sektory są też tymi, w których najbardziej rozwinięte jest zatrudnienie na czarno, zapewniające Francji bądź co bądź 4% produktu krajowego brutto. Dotyczy to szczególnie budownictwa, hotelarstwa i gastronomii oraz rolnictwa. W tych 4 sektorach skupia się prawie 80% nadużyć wyłapanych przez stosowne organa. Jeśli chodzi o pracę legalną, zarejestrowało się w ubiegłym roku, mimo restrykcji, około 10 tysięcy pracowników z nowych krajów Unii, w tym prawie połowa to Polacy. A przecież, jak wynika z podanych wcześniej liczb, tutejszy rynek jest w stanie wchłonąć kilkadziesiąt razy tyle. Czy zatem przez te uchylone drzwi przybędą do pracy we Francji dziesiątki i setki tysięcy Polek i Polaków? W rzeczywistości trudno będzie to ocenić, ponieważ na początku bardzo wielu mieszkających już tutaj będzie chciało zalegalizować swą obecną pracę na czarno. Świadczą o tym nawet telefony do redakcji naszych słuchaczy z regionu paryskiego. A poza tym to uchylenie drzwi może mieć też i pośrednie konsekwencje. Mam tu na myśli ogromne ułatwienie, jakim są nowe przepisy dla małych firm, na przykład budowlanych, prowadzonych przez Polaków i Polaków zatrudniających. Nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do ich cudownego rozmnożenia.
Tu Paryż. O uchyleniu drzwi na rynkach pracy w Unii, w starych krajach Unii Europejskiej mowa także będzie w naszym codziennym felietonie Co nowego w Europie. Dzisiaj przygotował go Marek Brzeziński.
Trzydziestego kwietnia mija termin podejmowania decyzji przez byłe państwo Unii Europejskiej w sprawie otwarcia rynków pracy przed nowo przyjętymi krajami Europy Środkowej. Jeżeli decyzja do tego czasu nie zostanie podjęta, to zadecyduje o tym Komisja Europejska. Natychmiast po poszerzeniu Unii Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły swoje rynki i jak wynika z ocen poczynionych w rok później, wcale tego nie żałują. Niemcy i Austria już stwierdziły, że utrzymują obecny stan rzeczy, czyli całkowite zamknięcie swoich rynków. Holandia uczyniła krok do tyłu, najpierw twierdząc, że wszystkie szlabany idą w górę, teraz, że odwrotnie, pod koniec tego roku parlament holenderski ma ponownie zastanowić się, co zrobić dalej. Podobnie sprawę stawia Dania. Grecja według tamtejszych źródeł zdecydowała się na zniesienie barier, ale oficjalnie ma o tym poinformować do niedzieli. Natomiast Hiszpania, Portugalia i Finlandia postanowiły iść śladem pionierskiej szwedzko-brytyjsko-irlandzkiej trójki i całkowicie znoszą swoje ograniczenia. Luksemburg, Belgia i Włochy, a także Francja zdecydowały się na częściowe zniesienie barier blokujących napływ pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Mowa jest o 61 zawodach w 7 sektorach gospodarczych. Na temat stanowiska Francji rozmawiamy z ministrem Januszem Pieńkowskim, radcą handlowym Polski w Paryżu, którego poprosiliśmy o pierwszy komentarz.
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest ruch we właściwym kierunku, na co żeśmy już czekali od dłuższego czasu. Ja będąc członkiem Komisji Międzyrządowej Grupy Roboczej do spraw otwarcia rynku pracy już w zeszłym roku, ta komisja wypracowała pewne wnioski, które tutaj, no między innymi, są uwzględnione.
Czym można tłumaczyć to ociąganie się Francuzów z otwarciem rynków pracy?
No, ja bym tego nie nazwał zwlekaniem jak najdłużej, ponieważ akurat 1 maja mija dwuletni pierwszy okres przejściowy i to jest właściwie moment na podsumowanie i pierwsze wnioski. To otwarcie, które jest w bardzo szerokiej ilości zawodów, tak jak pan powiedział, 61 zawodów, 7 działów gospodarczych, to jest otwarcie dość duże. Ono odpowiada na zapotrzebowanie francuskiego rynku pracy, na którym mimo wysokiego bezrobocia, przypomnę, że to jest bezrobocie strukturalne, głównie dotyczy niewykwalifikowanych pracowników, a na francuskim rynku pracy w poszczególnych zawodach brakuje rąk do pracy.
A czy to w jaki sposób jest przystawalne do polskiego rynku?
Ja bym tego nie porównywał w ten sposób. To są dwie różne gospodarki, dwie zupełnie inne sprawy, także dla nas ważne jest, że to jest częściowe otwarcie i że wreszcie przede wszystkim ci wszyscy Polacy, którzy pracują tu nielegalnie, będą mogli zarejestrować się i usankcjonować oficjalnie swoje zatrudnienie.
Wiemy o tym, że Anglia i Irlandia, Wielka Brytania i Irlandia cieszą się ogromnym powodzeniem wśród polskich pracowników. Czy myśli pan, że możemy spodziewać się podobnej fali Polaków przybywających do Francji w poszukiwaniu pracy?
Na pewno nie w tej skali. Na pewno nie w tej skali. Po pierwsze, no tam te rynki pracy są całkowicie otwarte. Po drugie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii bezrobocie jest bardzo niskie, poniżej 4%. Tymczasem we Francji około 10%. To jest bardzo poważna różnica. To jest oczywiście również jeden z elementów, że tych miejsc pracy na rynku francuskim jest mniej. Po trzecie jest kwestia językowa. No jednak ten angielski stał się językiem w szczególności wśród młodych ludzi w Polsce dosyć popularny, a francuski, no jak wiadomo, w Polsce niewiele osób mówi po francusku.
Czego może się teraz spodziewać Polak przyjeżdżający do Francji właśnie w poszukiwaniu pracy w tych wspomnianych 7 sektorach?
No może się spodziewać tego, że jeżeli znajdzie pracodawcę, który będzie chciał go zatrudnić, bez żadnych komplikowanych formalności zostanie zatrudniony.
Czyli otrzyma na przykład kartę ubezpieczalni społecznej, Sécurité Sociale?
Oczywiście. Nie, chciałem jeszcze powiedzieć, że zostanie zatrudniony na warunkach francuskich, żebyśmy się dobrze rozumieli. Czyli będą go obowiązywały wszystkie przepisy francuskie. Po pierwsze płaca minimalna, czyli tutaj tak zwany SMIG.
No i wszystkie dokumenty?
Oczywiście. Dokumenty socjalne, ubezpieczenie społeczne. No będzie musiał też płacić podatki.
Nie będzie to taka prosta historia, jak to wygląda na papierze, bo wiadomo, że biurokracja ma swój czar.
Nie znamy jeszcze procedur szczegółowych, ponieważ no, ta informacja została wczoraj właściwie ogłoszona drogą dyplomatyczną, a dzisiaj oficjalną. Natomiast zapewniano nas i we francuskim Ministerstwie Pracy i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że nie będzie to skomplikowana procedura, że oni chcą wiedzieć tylko ile osób podejmie pracę do celów statystycznych. Natomiast nie będzie już żadnych procedur, takie jak były kiedyś, że żeby zatrudnić kogoś z tej ósemki krajów, które nie miały swobody pracy we Francji, trzeba było udowodnić, że żaden Francuz nie chce tej pracy podjąć. Absolutnie takich procedur już nie będzie.
Tu Paryż. Pora na postscriptum Stefana Rigera.
Postscriptum Stefan Riger. Czy warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc bezpiecznie korzystać z energii atomowej, są do pogodzenia z podstawowymi regułami demokracji? To pytanie, które powraca często w argumentacji przeciwników atomu, zadaje Jean-Pierre Dupuis w książce Powrót z Czarnobyla, jednej z wielu, jakie ukazały się we Francji w związku z 20. rocznicą katastrofy. Wnioski płynące z tej tragedii, która nadal trwa i której końca nie widać, wzbudzają w autorze daleko idące zwątpliwości. wątpienie. Nie brakło w tych dniach okazji do podsycenia takich wątpliwości. Wstrząsający film Thomasa Johnsona Bitwa o Czarnobyl, jaki nadała francuska telewizja, ukazuje w jaskrawym świetle dwa podstawowe atrybuty sowieckiego systemu – kłamstwo i pogarda dla człowieka. Przyjęło się mówić, częściowo nie bez racji, że eksplozja w Czarnobylu spowodowała reakcję łańcuchową wiodącą do rozpadu tego systemu. Tak to zresztą stara się przedstawić Michaił Gorbaczow w tekście zamieszczonym w tych dniach w Le Figaro pod tytułem Początek końca ZSRR. Trudno wszak oprzeć się wrażeniu, że choć system upadł, jego atrybuty przetrwały. O niezmiennej pogardzie dla człowieka, o bodajże milionie wymierających dzień po dniu likwidatorów w zapomnieniu i odosobnieniu, o milionach nieszczęsnych ludzi pozostawionych własnemu losowi na skażonych terenach, żywiących się radioaktywnym kartoflem i marchewką na Ukrainie, czy zwłaszcza Białorusi, o braku jakichkolwiek badań epidemiologicznych i rzetelnych statystyk, można by się długo rozpisywać. Ale i kłamstwo zdaje się bujnie nadal krzewić na glebie nawiezionej uranem. Nawet i Gorbaczow, choć trudno nie żywić pewnej sympatii do grabarza ZSRR, zwłaszcza w zestawieniu z jego następcami, buja nas retrospektywnie, gdy z paternalistycznym uśmiechem odpiera zarzuty, jakoby politbiuro w tamtych dramatycznych dniach starało się zakamuflować rozmiary katastrofy. Przeczy temu choćby protokół z obrad tegoż politbiura ujawniony dziś przez dziennik Izwiestia. W 3 dni po eksplozji sowiecka wierchuszka radzi głównie nad tym, jak nasilić propagandę, aby zdemaskować kłamliwe wymysły burżuazyjnych mediów i wywiadów na temat Czarnobyla, po czym wydaje komunikat informujący, że owszem, promieniowanie przekracza co nieco normę, lecz nie na tyle, aby trzeba było podjąć specjalne kroki w celu chronienia ludności. Powietrze jest zgoła tak czyste, że Moskwa nakazuje zapędzić na pierwszomajową defiladę mieszkańców Kijowa, tak by tysiące dzieci mogły sobie zaczerpnąć w płuca haust świeżego Cezu-137. I jeszcze obstaje przy tym, aby czym prędzej uruchomić w Czarnobylu sąsiedni reaktor i dowieść w ten sposób światu, że nic strasznego się nie dzieje. Ale bądźmy sprawiedliwi. Przodujący ustrój nie miał monopolu na dezinformację. Wokół atomu niemal naturalnie powstaje zasłona dymna kłamstwa lub w najlepszym razie zmowa milczenia. Francja jest pod tym względem dobrą uczennicą przodującego ustroju. Trzeba było czekać 20 lat na opublikowanie map radioaktywnego skażenia. Wówczas, w 1986 roku, czarnobylska chmura, jak wiemy, zatrzymała się wstydliwie na francuskiej granicy, a świecące grzybki na Korsyce lub w Alzacji były rzecz jasna efektem halucynacji przeciwników postępu, którzy najedli się za dużo muchomorów. Sposób, w jaki lobby nuklearne starało się zakamuflować skutki czarnobylskiej katastrofy, wywołał w Europie Zachodniej kryzys zaufania trwający do dzisiaj. Wedle tegorocznego sondażu jedynie 5% Francuzów wierzy w to, co o konsekwencjach tej tragedii mówi im establishment. Sprawa pozostaje tabu i w toku jest zresztą proces, jaki wytoczyły nie wiadomo komu, gdyż winnych trudno namierzyć, Stowarzyszenie Chorych na Tarczyce i niezależne laboratorium CLIRAT. Przypomina to walkę z wiatrakami, choć sformułowanie to niefortunne, gdyż tylko wiatraki, baterie słoneczne i inne odnawialne energie uwolnią nas w końcu być może od tego przekleństwa. Skoro mamy w istocie do czynienia ze światową mafią militarno-przemysłowo-atomową, w której wytacza najcięższe armaty w książce zatytułowanej Czarnobylska zbrodnia, reporter telewizyjny Władimir Czertkow, skądinąd prezes Stowarzyszenia Dzieci Czarnobyla na Białorusi. Ów płomienny akt oskarżenia zasługuje na osobne omówienie. Dziś tylko zacytuję z niego jedno zdanie, przeszywające ostrzem krytyki zasłonę dymną, za którą wszyscy zawodowi żonglerzy atomem, poczynając od Międzynarodowej Agencji z siedzibą w Wiedniu, starają się ukryć. Międzynarodowe lobby nuklearne nie chce ujawnić prawdziwych rozmiarów czarnobylskiej katastrofy, gdyż wie doskonale, że z chwilą ich uznania energia atomowa z dnia na dzień straciłaby wszelką rację bytu. Thank you.
Paryż. Parę minut o filmie.
En 2005, on s'en souvient, la sélection a été dominée par la présence des grands auteurs, par la présence de grands noms. Eh bien, cette année, si nous avons les grands auteurs comme Pedro Almodovar, Nanni Moretti, Ken Loach, Joaquin Kourismaki, le reste, je crois, ce sont des films pour des cinéastes.
Rok 2005 był rokiem wielkich autorów i wielkich nazwisk. W programie tegorocznego 59. Festiwalu Filmów Cannes wielkie nazwiska także się pojawią. Pedro Almodovar, Nanni Moretti, Aki Kaurismaki, Ken Loach. Przede wszystkim jednak postanowiliśmy podjąć ryzyko zaprezentowania nowych młodych filmowców. Tak bardzo zwięźle program kaneńskiej imprezy, która odbędzie się od 17 do 29 maja, przedstawił na tradycyjnej konferencji prasowej w jednym z najeleganckich hoteli Paryża delegat artystyczny festiwalu Thierry Frémaux. Do konkursu o Złotą Palmę, do którego stanęło 1500 filmów, wybrano na finiszu 19 obrazów z 12 różnych krajów świata. Największy wkład będzie miało kino europejskie. Włochy pokażą film Nanni Morettiego, inspirowany postacią Silvio Berlusconiego, Caim, oraz L'Amico di Famiglia, Paolo Sorrentino. Portugalię reprezentować będzie Juventude en Marche, Pedro Costa, a Belgię La Raison du Plus Faible, Lucas Bellevaux. Kinematografia francuska wystawia w tym roku do konkursu 3 dzieła. Selon Charlie, Nicole Garcia, Flandre, Bruno Dumont i Quand j'étais chanteur, Xavier Giannoli. Nicole Garcia, która 4 lata temu pokazała w Cannes Przeciwnika, powraca na ekran festiwalu z portretem grupowym 4 mężczyzn i 1 zaginionego dziecka. 30-letni Xavier Giannoli, który w Cannes nagrodzony został za krótki metraż, po raz pierwszy walczyć będzie na głównej scenie. Za sprawą filmu Quand j'étais chanteur wprowadzi na tę scenę niepasującą do siebie parę ludzi. Cécile de France, grającą rolę pracownicy agencji nieruchomości, oraz Gérarda Depardieu, piosenkarza produkującego się na prowincjonalnych balach. Bardzo wiele nadziei wiązanych jest z dwoma obrazami. Ostatnią komedią Pedro Almodovara o kobietach z jego rodzinnych stron, Volver, z Penelopą Cruz i Carmen Mauro, oraz filmem Sophie Coppoli, Maria Antonina, z Kirsten Dunst w roli głównej. Ze Stanów Zjednoczonych do Cannes przyjadą 2 filmy bardzo krytyczne dla amerykańskiego społeczeństwa. Southland Tales Richarda Kelly i Fast Food Nation Richarda Linklatera. 2 filmowców przyśle również Ameryka Łacińska, Guillermo del Toro i Alejandro Gonzalesa Inarritu. Będzie 1 film chiński, Pałac Julii, 1 turecki i Klimler, Nuri Bilge Ceylana i 1 francusko-algierski, Indigène, Rashida Bouchareba, o Algierczykach i Marokańczykach walczących w czasie II wojny światowej. Polskiego w selekcji oficjalnej Cannes w tym roku nie będzie. Z Odzysku Sławomira Fabieckiego ubiegać się będzie o prestiżową nagrodę za najlepszy debiut w dziale Un certain regard. Chłopiec na galopującym koniu Adama Guzińskiego pokazane zostanie w tej samej selekcji, ale już poza konkursem. Znajdą się w niej także m.in. filmy rosyjski, litewski, węgierski i rumuński. Wieczór inauguracyjny festiwalu 17 maja wyświetlony zostanie niebiorący udziału w konkursie Kod Da Vinci Rona Howarda, a na zakończenie Transylwania Cygana Toni Gatliffa. Organizatorzy festiwalu przygotowują się już do przyszłorocznej, uroczystej, bo 60. edycji. W przewidywaniu, że rok przyszły będzie rokiem bardziej rock'n'rollowym, jak powiedział przewodniczący Cannes Gilles Jacob, w tym roku festiwal postanowił być skromniejszy.
Personnellement, je suis à 100% dans l'optique du 60e, c'est-à-dire que toutes les choses que nous préparons en ce moment sont en vue du 60e. Comme nous savons bien que l'année prochaine, on va être un peu plus rock'n'roll, eh bien cette année, on est plus concentré sur le cinéma et on est plus modeste.
Paryż. Eurekę dzisiejszą przygotował dla Państwa Piotr Rosochowicz.
Jednym z ostatnich osiągnięć medycyny jest opracowanie już 2 lata temu szczepionki przeciwko wirusowi powodującemu raka macicy. Jeszcze pod koniec roku bieżącego lub najdalej na początku roku przyszłego w aptekach francuskich pojawi się ona w sprzedaży, ta szczepionka. Co roku guz rakowy macicy powoduje zejście śmiertelne ponad 1000 kobiet we Francji, a na całym świecie prawie 500 000. Sanofi Pasteur i GlaxoSmithKline już się przygotowują. Seravix firmy GlaxoSmithKline i Gardasil Sanofi Pasteur celują w tak zwany HPV, czyli Human Papilloma Virus. W przypadku raka macicy aż w 70% przypadków odpowiedzialny on jest za jego powstawanie. A dokładniej mówiąc, dwie jego odmiany, HPV 16 i HPV 18. Oba te typy znaleźć można w wydzielinie śluzowej kobiety. Przenoszone one są drogą płciową. Co prawda 8 na 10 z nich ginie w sposób naturalny, ale każdego roku powodują one około 70 tysięcy zmian chorobowych macicy. Jak twierdzi dr Joseph Monsonego z francuskiego Instytutu Fourniera, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia WHO, największe ryzyko zarażenia się wspomnianym wirusem przez wprowadzenie go do organizmu występuje podczas pierwszego stosunku płciowego. Ryzyko takiego zarażenia występuje w 2/3 przypadków, dodaje. Zatem trzeba będzie zaszczepiać głównie właśnie młode dziewczynki, już nastolatki. Szczepionka ta składa się z cząsteczek syntetycznych imitujących otoczkę wirusa i stanowi ona barierę między śluzem a powierzchnią szyjki macicy. Wirus nie ma zatem żadnych szans na to, aby przedostać się do środka. Próby prowadzono przez kilka lat na kilkudziesięciu tysiącach kobiet, nigdy dotąd nie zarażonych wirusem. Szczepionki w zastrzykach, a trzeba było przyjmować zastrzyki co 2 miesiące w ciągu pół roku, wykazały skuteczność 100% przez kolejne 4 lata. Co więcej, uczeni przypuszczają, że szczepionka ta ma także pozytywny wpływ na inne wirusy pozytywne, to znaczy zabija te wirusy, na inne wirusy z tej samej grupy. Ale to nie zostało jeszcze oficjalnie stwierdzone. I jeszcze kilka obietnic dawanych przez czołowe laboratoria farmaceutyczne. Od ponad 30 lat obiecują one opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko malarii. A wszyscy udający się do krajów tropikalnych wiedzą, jak to jest uciążliwe. Tak ciągle i regularnie brać lekarstwa zapobiegające zarażeniu. GlaxoSmithKline obudziło ostatnio nadzieję w tej kwestii. W Mozambiku udało się przy pomocy właśnie opracowanej przez to laboratorium szczepionki w 30% zapobiec zarażeniu u przetestowanych 2000 dzieci w wieku od roku do 4 lat. Szczepionka tę czeka teraz dalsza seria prób i jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to zostanie ona wypuszczona na rynek w roku 2010. Dzisiaj na malarię lub inaczej na zimnicę choruje około 350 milionów osób na całym świecie, a umiera rocznie około 2 milionów, z czego połowa to dzieci w wieku do 5 lat. Wirus przenoszony jest przez komary Plasmodium falciparum w Afryce i Plasmodium vivax w Azji i Ameryce Południowej. Inną obietnicą jest obietnica wyprodukowania szczepionki przeciwko zależności nikotynowej. Ponad połowa palaczy chciałaby z palenia zrezygnować, ale nie może, bo to u nich przecież nałóg. Udaje się to zaledwie 20%, głównie na drodze dostępnych na rynku substytutów, takich jak przeciwnikotynowe plastry czy też gumy do żucia. 4 laboratoria światowe, jedno szwajcarskie, jedno angielskie i 2 amerykańskie, pracują nad opracowaniem szczepionki przeciwko zależności nikotynowej. Szczepionki te działają głównie na zasadzie stymulacji produkowania antyciał broniących nikotynie dostępu do krwi. I to z bardzo prostej przyczyny. Badania poszły właśnie w tym kierunku. Jeśli bowiem nikotyna nie dostaje się do mózgu, to nie uwalnia żadnego neuroprzekaźnika, co z kolei blokuje u palacza wszelkie poczucie satysfakcji z palenia. Zostaje zatem tylko smak papierosa w ustach. W Szwajcarii w przeprowadzonych testach aż 42% badanych ciężkich palaczy rzuciło palenie i nie wzięło do ust papierosa przez rok cały. Badania mają być teraz rozszerzone, tak żeby wspomniana szczepionka przeciwko paleniu papierosów mogła być wprowadzona do aptek około roku 2010.
Słuchają Państwo Paryża. I na zakończenie naszej audycji magazyn literacki przygotowany przez Sylwię Gibbs. nakładem oficyny Gallimard ukazała się w prestiżowej serii Plejada ostateczna edycja dzieł zebranych Alberta Camusa. Autor Dżumy zginął w wypadku samochodowym w wieku 47 lat. Pozostawił więc siłą rzeczy dzieło nieukończone. Gallimard wydał w 1962 roku, zaledwie dwa lata po śmierci Camusa, pierwszy tom jego dzieł zebranych, od razu w serii Plejada. Camus dążył przecież otrzymać Nagrodę Nobla, był jej najmłodszym laureatem. Starając się go jak najszybciej uhonorować, przeoczono rękopisy, notatniki, autobiografią pod tytułem Pierwszy Człowiek. Obecna edycja ma mieć 4 tomy zamiast 2 i zawierać wszystko, jak się wydaje, co Camus napisał, od artykułów w piśmie Alger Républicain, republikański Alger, i Combat, walka, po nigdy nie wydaną powieść pod tytułem La mort heureuse, szczęśliwa śmierć, która posłużyła za kanwę dla obcego. Córka Camusa, Catherine, aktywnie współuczestniczyła w opracowaniu dzieł zebranych, tak jak profesor Sorbony Pierre-Louis Ré, który powiedział:
Camus ucierpiał trochę dlatego, że miał rację w sposób zbyt ewidentny. Udało mu się oddzielić wartości lewicowe od fascynacji marksizmem, co wcale nie było oczywiste.
Przypomnijmy, że przed wydaniem eseju L'homme révolté, człowiek zbuntowany, Camus poprosił przyjaciela, by mu uścisnął rękę, gdyż, jak twierdził, nikt tego później nie uczyni. Jego książka była analizą buntu, czy jak to woli, rewolty w historii i literaturze europejskiej. W jaki sposób postawa etycznie usprawiedliwiona, jaką jest bunt wobec niesprawiedliwości, przybiera formę nihilizmu i przemocy? Człowiek zbuntowany Alberta Camusa powinien wejść do lektur szkolnych. Pierwsza powieść i od razu nagroda, i to nie byle jaka. Popularna rozgłośnia radiowa RTL i prawie tak samo popularny miesięcznik Lire, czytać, wyróżniły w roku 2006 debiut powieściowy nikomu nieznanej Anne Godard. Jej powieść pod tytułem L'Inconsolable, niepocieszona, opublikowała oficyna Minuit, wydawca Becketta i innych wielkich pisarzy XX wieku. 34-letnia Anne Godard porusza temat wiecznej żałoby. Wiadomo, że żałoba po kimś nam drogim jest doświadczeniem paradoksalnym. Aby żyć dalej dla innych, musimy dokonać bolesnej pracy nad własnym bólem, przezwyciężyć go, do jakiegoś stopnia zapomnieć. Bohaterka powieści Anne Godard należy do tych, którzy przeciwnie, jak westalki, podsycają ogień własnego bólu. Niepocieszona jest matką, która straciła najstarszego syna i odtąd rokrocznie obchodzi rocznicę jego śmierci. Spotykamy ją w tym dniu, w dawnym pokoju chłopca zamienionym w sanktuarium. Ale tym razem nikt nie przysłał jej białych lilii, nikt nie towarzyszy jej w celebracji. Bohaterka powieści Anne Godard mówi o tym, zwracając się do samej siebie. Oto fragment jej monologu.
Wierzyłaś w to, że rodzina jest jak kwartet albo kwintet, z partyturą, z czarnymi i białymi nutami. Przyglądałaś się, jak rosły twoje dzieci, oczekiwałaś chwili, kiedy wszystkie razem staną się dla ciebie pociechą wobec życia. Ich harmonia, ich wirtuozeria miały być twoim dziełem, ale nic nie ułożyło się tak, jak sobie wyobrażałaś.
Wyłania się nieoczekiwany obraz Mater Dolorosa, niepocieszonej nie tyle po stracie dziecka, co po stracie ideału rodziny, od której oczekiwała pocieszenia. Warto skądinąd zastanowić się nad użyciem słowa pociecha w znaczeniu dziecko. Anne Godard kreśli skrajny, być może, ale trafny portret kobiety, która traktuje macierzyństwo zarazem jak źródło życia i instrument. Tyle, że jej dzieci nie chcą podporządkować się dyktatowi wiecznej żałoby po zmarłym bracie. Ale zmieńmy nastrój i posłuchajmy pięknego duetu o bezinteresownej miłości matki i córki. Piosenkę do filmu Ma Chérie, kochanie, napisała i śpiewa Anne Sylvestre.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Zakończenie proponuję Państwu psychologiczny dreszczowiec Tanguyville'a pod tytułem Insoupçonnable, dosłownie poza podejrzeniami. Miłośnicy psychologicznych kryminałów Sebastiana Japrisota, autora Morderczego lata, odnajdą u młodego Tanguyville'a podobną atmosferę i zbliżoną konstrukcję. W powieści Poza podejrzeniami młoda Liza poślubia zamożnego starszego faceta. Świadkiem na ślubie jest jej brat Sam, miły lekkoduch, narrator powieści. Dość szybko wyjawi nam, że w rzeczywistości jest kochankiem Lizy i że oboje szykują zamach na męża i jego majątek w sposób bezkrwawy i nie budzący żadnych podejrzeń. Ale tak jak w poprzedniej powieści Tanguyville'a pod tytułem L'absolue perfection du crime, zbrodnia absolutnie doskonała, plan spali na panewce z powodu protagonisty, którym jest szwagier, czyli brat męża, też nieprawdziwy. Jak w powieściach Japrisota, intryga rozrasta się, wyciągając ku nam stale nowe macki. Uwikłani polubimy nawet tego nicponia Sama, który opowiada nam, jak się zmusza do gry w golfa i do słuchania Szostakowicza razem z mężem Lizy, on, który lubi wyłącznie jazz. Tak kończymy naszą audycję. Przypomnę tylko Państwu na zakończenie, że z powodu wejścia populistów samoobrony do polskiego rządu do dymisji podał się minister spraw zagranicznych Polski Stefan Meller. Zapowiedział, że z MSZ-u odejdzie w momencie, gdy wręczone zostaną nominacje nowym członkom rządu, co stanie się zapewne 5 maja. Francuskie Ministerstwo Pracy wydało komunikat o częściowym otwarciu francuskiego rynku pracy dla obywateli z nowych krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohameda El Baradaya, który złożony został w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Iran, mimo apeli płynących z różnych stron świata, nie zaprzestał wzbogacania uranu. Londyn domaga się zwiększenia presji na Teheran. Ministrowie spraw zagranicznych krajów wchodzących do NATO dyskutowali dzisiaj w Sofii o Iranie, Afganistanie, Darfurze, a także o Ukrainie i Białorusi. W Paryżu z wizytą przebywał prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas. Spotkał się m.in. z prezydentem Francji Jacquesem Chiraciem. I to wszystko w tej audycji, którą przygotowali Agnieszka Kumor, Grażyna Chmurska, Marek Brzeziński, Sylwia Gips, Kazimierz Sobolewski, Piotr Błoński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz, Emmanuel Hoz oraz Anna Rzeczycka. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Życzymy dobrego wieczoru i zapraszamy na nasze następne audycje. Do usłyszenia Państwu.